Regionalny punkt widzenia. Myślę, więc jestem. Człowiek we współczesnym świecie. Jego wybory, dylematy, decyzje. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Ewa Dąbska.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś w naszym studiu parytet. Ja się nie liczę. Do tego parytetu mamy dwie panie i dwóch panów. Zaraz też wytłumaczę się z tak dokładnego parytetu, bo jakoś tak przeważnie jest więcej mężczyzn niż kobiet. A dzisiaj postanowiliśmy dokładnie to tutaj wszystko wyliczyć. I są z nami panie Nadia Kostrzewa-Nowak, psycholog i psychoterapeutka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani doktora Elżbieta Okońska, pedagog i jeszcze
prezes Fundacji Laboratorium Bezpieczeństwa. Dzień dobry.
O, proszę bardzo, dzień dobry. I panowie, profesor Roman Lepert, UKW, dzień dobry.
Dzień dobry,
pedagog. I w Toruniu dr Piotr Domeracki, filozof. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Nam też. Witamy serdecznie Państwa i dziś będziemy mówić o kobiecie i mężczyźnie. Wczoraj był Dzień Kobiet, jutro jest taki nieformalny, jeszcze niezbyt może w tradycji udomowiony Dzień Mężczyzn, ale jednak jest ten Dzień Mężczyzn. Tak początkująco dopiero ta tradycja, no tradycja to musi się budować wiele, wiele lat, ale taki zaczątek jest. Więc pomyślałam sobie, że jak jesteśmy między Dniem Kobiet, właściwie już po Dniu Kobiet, a przed Dniem Mężczyzn, no to trzeba by porozmawiać o relacjach kobiet i mężczyzn. I na początek taki cytacik znalazłam, że porozumienie damsko-męskie utrudniają mózg, geny i hormony. Tak twierdzą naukowcy. No właśnie, i teraz może chwilę porozmawiajmy, czym się różnimy, czy rzeczywiście jesteśmy z Marsa i z Wenus. To już tyle książek na ten temat napisano, że płeć mózgu jest taka, a taka i tak dalej. Tak więc czym się różnimy? Czy emocjami, czy oczekiwaniami? Też o oczekiwaniach kobiet i mężczyzn mówić dzisiaj będziemy. Drogie panie, drodzy panowie, a jednak się dogadujemy i to przecież pięknie się dogadujemy, ale mimo wszystko, że się dogadujemy, to jednak się różnimy.
Ja nawiązując do tego cytatu, który pani redaktor przywołała, upomniałbym się jako pedagog o jeszcze jeden czynnik, który wydaje mi się być bardzo istotny, czyli o wychowanie. Otóż przypominam sobie książkę Judith Harris, która zatytułowała ją używając pytania geny czy wychowanie. Oczywiście odpowiedź, jak można się domyślać, była taka, że interakcja tych dwóch
po środku, prawda, leży.
Tak. Natomiast gdyby odwołać się do takiej klasycznej myśli pedagogicznej, no to mamy trzy czynniki decydujące o rozwoju każdego z nas, niezależnie od tego, czy jesteśmy kobietami, czy też jesteśmy mężczyznami. Tymi czynnikami są natura, kultura i wychowanie właśnie. No i jeżeli mówimy o genach, hormonach, to wiadomo, że nawiązujemy do natury, nawiązujemy do tego, co dane jest nam biologicznie, ale trudno przyjąć takie założenie, że jesteśmy biologicznie zdeterminowani, że tylko biologia decyduje o tym, jacy jesteśmy. Drugim ważnym czynnikiem decydującym o naszym rozwoju jest kultura, czyli różnego rodzaju normy, wzory kulturowe, wzory życia, sposoby pełnienia ról. No i wreszcie trzeci czynnik, mnie oczywiście najbardziej interesujący, ale z ograniczonymi możliwościami oddziaływania, to jest wychowanie. Tu na przykład pojawia się od razu pytanie o to, jak wychowujemy dziewczęta i jak wychowujemy chłopców, prawda? Do pełnienia jakich ról ich przygotowujemy.
Tak, bo tu się zaczyna ten rozwój i to dorastanie do ról, które potem przyjmujemy. I wychowanie również ma wpływ na to, jakim jestem facetem i jaką jestem kobietą, prawda? Bo to też jest wzór z domu. Tak troszkę przenosimy sobie, myślimy, mówi się tak, że kobiety szukają ojca, mężczyźni matki, że takie wzorce też obowiązują. Ale za chwilę jeszcze do tych wzorców. Najpierw chciałabym właśnie ustalić, czy rzeczywiście jesteśmy z innych planet, bo no, naukowcy to udowadniają coraz bardziej, że tam różni się ta nasza budowa i tak dalej, ale może takie codzienne rzeczy, które z tego wynikają, prawda? Czyli, nie wiem, emocjonalność kobiet a mężczyzn, ile mówią kobiety, ile mężczyźni, jak przyswajają. Ja naczytałam się trochę ze tych mądrości, że mężczyźni jedną półkulą tylko przyswajają i dlatego nie rozumieją wszystkiego, co kobiety do nich mówią. No jest bardzo dużo takich wypowiedzi. Proszę bardzo, pani doktor Elżbieta Okońska.
Ja myślę, że przede wszystkim różnimy się oczywiście w sposobie porozumiewania, ale zanim o tych konkretnych różnicach, to chciałabym tak zacząć nieco inaczej. Przywołać jakby sytuację od początku.
Tak?
Znalazłam taką ciekawą legendę, która jest zawarta w książce Waltera Trobisza Miłości można się nauczyć, mówiąca o tym, jak autor wyobraża sobie sytuację po stworzeniu mężczyzny i kobiety. Otóż sytuacja wyglądała tak. Stwórca stworzył kobietę i dał ją mężczyźnie. Po tygodniu mężczyzna przychodzi i mówi: Panie, stworzenie, które mi dałeś, unieszczęśliwia mnie. Bez
już
przerwy mówi, niemiłosiernie dręczy. Nie mam wytchnienia. Żąda, bym się stale nią zajmował i tak tracę czas. Krzyczy z byle powodu. Przyszedłem, aby ci ją oddać, ponieważ nie mogę z nią żyć. W porządku, mówi stwórca i zabrał kobietę do siebie. Po tygodniu mężczyzna wrócił i powiedział: Panie, od chwili, gdy oddałem ci to stworzenie, moje życie jest szare. Stale o nim myślę, jak tańczyła, jak śpiewała, jak zalotnie na mnie patrzyła, jak się przekomarzała ze mną. Proszę, oddaj mi ją z powrotem. W porządku, powiedział stwórca i oddał. Po trzech dniach mężczyzna przyszedł z powrotem i powiedział: Panie, nie rozumiem i nie potrafię tego wytłumaczyć, ale po tych wszystkich doświadczeniach z tą istotą doszedłem do wniosku, że mam z nią więcej kłopotów niż radości. Błagam cię, zabierz ją z powrotem, nie mogę bez niej żyć. Nie mogę z nią żyć, ale nie możesz też żyć i bez niej, powiedział stwórca i odwrócił się, wrócił do swojej pracy. I mężczyzna powiedział: Co ja zrobię? Nie mogę żyć z nią, nie mogę żyć bez niej. To oczywiście napisał mężczyzna. Pytanie, jak napisałaby kobieta. Jak to by sobie wyobrażała ten początek. Niemniej jednak, ponieważ mi jest bliskie komunikowanie, dialog między mężczyzną i kobietą i tutaj widzę niezaprzeczalne, często trudne do pogodzenia różnice wynikające chociażby, tak jak pani redaktor mówiła, z takich przyziemnych rzeczy.
Chociażby no bo to się na to przekłada.
Chociażby z kwestii tak zwanej intencji komunikacyjnej. Otóż kobieta, no taki klasyczny przykład, tak? Jeżeli kobieta mówi do mężczyzny: już mnie nie kochasz, tak? Taki bardzo poradnikowo-książkowy. No to ona tak naprawdę chce mu powiedzieć: kochanie, dawno nic mi miłego mi nie powiedziałeś. Chciałabym, żebyś mnie zapewnił o swojej miłości, no ale tego mu nie powie, bo jest kobietą, więc walnie, że tak powiem kolokwialnie, prosto z mostu: już mnie nie kochasz. A jak to odbiera mężczyzna? Dokładnie tak, jak ona do niego mówi. Czyli jesteś moim wielkim rozczarowaniem, niczego już razem nie robimy. Byłam idiotką, zakochując się w tobie. Tak? I już dochodzi do pewnych problemów, dlatego że jesteśmy jako kobiety inaczej skonstruowane. Różni nas dużo, jeżeli chodzi o sposób wypowiadania się. My mówimy bardzo emocjonalnie. Kobieta mówi, używając różnych takich wzmocni. Któryż mężczyzna powie na przykład: strasznie fajnie było ciebie spotkać? To tylko kobieta potrafi mówić w taki kwiecisty sposób, taki emocjonalny sposób. Mężczyzna raczej mówi krótko. Jak badania wykazały, posługuje się takimi zaimkami osobowymi. Mówi od siebie. Tak? Więc to tutaj jest pole takie naprawdę...
To jest temat rzeka oczywiście. Temat dzisiaj rzeka, tylko naruszymy ten temat. Ale pani Nadio... Jak to jest? Wszystkie tak gadamy i takie jesteśmy męczliwe i tak chcemy, żeby nam ciągle mówili, że nas kochają, tak?
Pani mnie tutaj zawsze tak podprowadzi pod ciekawe tutaj refleksje, bo ja sobie myślę, że no szanując to, co padło tutaj wcześniej, że oczywiście jakieś ogólne różnice z pewnością są. Z drugiej strony, kiedy ja pracuję z parami, widzę, jak to bardzo się różnie jednak kształtuje, tak? Że też nie bez powodu jednym z takich narzędzi w terapii par jest patrzenie trochę na to, na co pan profesor zwrócił uwagę, to znaczy cofanie się do rodzin pochodzenia i patrzenie, jakie wzorce zostały stamtąd wyniesione, tak? To znaczy, jaki my mamy w ogóle schemat tego, kim jest mężczyzna, kim jest kobieta i kim jest mężczyzna i kobieta w związku, bo to jest jeszcze inny kawałek, tak? Do obejrzenia i do takiego no, poddania temu jakiejś analizie. I wtedy faktycznie widać to, że jeżeli mężczyzna jest z domu, gdzie na przykład kobieta była silna, tak? Matka była silną osobą, która trzymała, można powiedzieć tak kolokwialnie, dom i która tutaj wszystko robiła, ale na przykład robiła to w sposób taki zakulisowy trochę, nie mówiąc przy tym zbyt wiele, to w tych wzorcach komunikacyjnych i w wielu innych takich kawałkach tego schematu jest różne pomieszanie, tak? I po to się to jakoś systematyzuje, na to patrzy, żeby zobaczyć, co my wynosimy z domu, jaką w związku z tym partnerkę czy partnera sobie szukamy i jak wchodzimy z nim w interakcję. Na płaszczyźnie komunikacyjnej to wygląda bardzo różnie, natomiast terapeuci rodzinni, terapeuci par bardzo często mówią coś, co mi się szalenie podoba. Im dłużej pracuję, tym bardziej widzę, że to się sprawdza, że o jakości i takiej satysfakcji związku decyduje w dużej mierze to, jak my sobie radzimy z różnicą. Tak? To znaczy, jak my tolerujemy te różnice, co my z tą różnicą robimy, bo różnimy się na pewno.
Ale nie ma pytanie, sensu się jakoś tak, upodabniać.
Ale
do
pytanie,
siebie,
co my z tą różnicą robimy? Czy jeżeli mamy takie wyobrażenie, że dobry związek to jest taki związek, że musi być symbioza, czyli wszystko musimy wspólnie, wszystko równo i wszystko tak samo, to różnica będzie zagrażająca. Tak? I wtedy będziemy robić wszystko, żeby tą różnicę zniwelować, co w praktyce sprowadza się do tego, że będę swoją kobiecość przeciwstawiać twojej męskości i z tobą walczyć. Tak? Będę chciała to ujednolicić, żeby było wspólnie i tak samo. Natomiast jeżeli my mamy w sobie taką przestrzeń na tolerowanie tych różnic, no to wtedy możemy się też ciekawych rzeczy od siebie uczyć. Tak? I oczywiście druga strona jest też taka, że ta różnica musi być optymalna, tak jak mówią tutaj teoretycy i praktycy. Mhm. Zresztą ona nie może być zbyt duża. Tak? Jeżeli introwertywny, wycofany, bardzo małomówny mężczyzna weźmie sobie niesamowicie ekstrawertywną kobietę gadułę, tak, to ja nie mówię, że to małżeństwo jest oczywiście skazane na porażkę, nie, ale że to będzie bardzo trudne, tak? Spotkać te dwa światy. Mm-hmm. Żeby uniknąć wojny, może tak.
Aha. No, filozof nasz w Toruniu nic nie mówi. Nie wiem, czy jest przerażony tym naszym wywodem, to różnica kobiet i mężczyzn. Panie doktorze.
Zdecydowanie respektuję parytet i włączam się spinając klamrą wypowiedzi.
Dobrze,
państwa.
To czekamy na pana wypowiedź jako i ostatni. Potem zrobimy sobie tak. Chwilkę przerwy i wrócimy, tak?
Kilka takich może nieco swobodniejszej natury uwag i obserwacji. Przede wszystkim to, że jak już moi przedmówcy słusznie zauważyli, różnice między kobietami a mężczyznami są do tego stopnia trywialne, że aż obserwowalne gołym okiem. W związku z tym powoływanie się na niewątpliwie doniosłe i ważne badania naukowców w tej mierze, którzy upewniają nas w tym, że to, co widzimy, widzimy naprawdę, są niewątpliwie wartościowe, ale nie przywiązywałbym bynajmniej do tego przesadnej wagi. Mm-hmm. To tak pół żartem, pół serio, oczywiście tak? Mówiąc. Druga kwestia to taki podział, rzekłbym nawet plemienny, taka trybalizacja i okopywanie się na osobnych pozycjach plemion kobiet i mężczyzn w jednej społeczności ludzkiej wydaje mi się czymś nawet lekko podejrzanym, co przynosi ze sobą pewien niewątpliwy efekt medialny, ale co niekoniecznie przynosi wiele pożytków, a czasem nawet być może w ich miejsce więcej szkód.
A co pan ma na różnice myśli? Bo tak dookoła pan mówi, ja tak czekam, na czym tak. To będzie polegało.
Do czekam, czynników czekam. Rozwojów i do naszej dyskusji, które państwo, o których państwo wspomnieli, dołączyłbym także inne jeszcze kwestie, takie na przykład jak wpływ wykształcenia, jakie posiadamy, zajmowana pozycja społeczna, a w końcu także ideologizacja dyskursu publicznego na tematy związane z relacjami między płciami, która także niewątpliwie przyczynia się do formatowania naszego sposobu myślenia o samych sobie, o płciach i o naszych wzajemnych relacjach. I wydaje mi się, że czasem taka debata w tym sensie przynosi więcej szkody niż pożytku, że zamiast szukać jakichś pomostów, które by łączyły ze sobą obie płci, to szuka jakiegoś rodzaju jednak zwady i wyostrza różnice do tego stopnia, że jakiekolwiek porozumienie wydaje się już niemożliwe. Na tej podstawie tworzą się różnego rodzaju negatywne z reguły stereotypy. Rośnie proces stereotypizacji w społeczeństwie, który sprawia, że także na poziomie debaty publicznej, ale także prywatnych rozmów, miast szukać porozumienia między sobą, między płciami, de facto zaczynamy w sposób stereotypowy odnosić się do siebie i te różnice jeszcze dodatkowo wzmacniać. Poza tym proszę pozwolić na taką nieco ogólniejszą obserwację. Z filozoficznego punktu widzenia różnice między kobietami i mężczyznami nie są niczym nowym pod słońcem, nie tylko z tego powodu, że są to różnice międzypłciowe, ale że różnice zdań odmienne propozycje zapatrywania, spostrzeżenia, odczucia, pragnienia, oczekiwania, cele, etc. przyświecają każdemu człowiekowi z osobna, odkąd zaludnił ziemię. W związku z tym kwestia tego, że wchodzimy ze sobą w rozmaite spory, że są między nami napięcia, że potężnieją między nami, wybuchają różnego rodzaju burze, nie są tylko wyłączną domeną sporu na linii kobieta-mężczyzna.
Człowiek-człowiek.
Ale są... Tak, ale są czymś znacznie szerszym i myślę, że nikt nie zaprzeczy temu, że zarówno między plemionami kobiet i mężczyzn, jak i wewnątrz tych plemion różnice zdań i spory, a nawet kłótnie i różne bolesne rozstania następują w sposób być może nawet jeszcze gwałtowniejszy niż między kobietami i mężczyznami. I jedna jeszcze taka na koniec tego mojego wejścia obserwacja, którą chciałbym się podzielić. Proszę zwrócić uwagę jednakowoż na pozytywną rolę różnicy, czy różnic.
Oczywiście, my to dziś właśnie w programie nie chcemy stwarzać plemion kobiet i mężczyzn, tylko chcemy przerzucić ten mostek między
Świetnie,
kobietą
bardzo się
i mężczyzną.
W takim razie tylko jeden drobny kamyczek do tego ogródka. Różnica nie tylko ma to do siebie, że dzieli, że oddala od siebie, że, jak sama jej nazwa wskazuje, różni, ale proszę zwrócić uwagę, że akurat w przypadku kobiet i mężczyzn różnica ma tę uroczą zaletę, że zanim poróżni, to potrafi także najpierw połączyć.
Mało tego, powiedziałabym, pociąga, że jak połączy, to tak potem różni, że jest
no właśnie dlatego,
to wzmocnienie, prawda? Im większe połączenie,
tak
tym gorsze.
Tak jest. Różnica najpierw łączy, a potem rozdziela.
A potem rozdziela. Tak, ale my cały czas w duchu łączenia, prawie w 9:30 i za chwilę wrócimy i będziemy mówić o tym, czego kobieta od mężczyzny oczekuje i odwrotnie. No i o tych rolach społecznych. Czy te kobiety cały czas są do tego, aby sprzątać, podać obiadek o określonej godzinie, czy już to jest stereotyp czasów minionych?
Jedną chwilę albo dwie, kiedy obejmiesz. czuję siłę. Tak trudno będzie się pożegnać. Nawet mnie nie znasz. Ale obiecaj, poświęcisz jedną chwilę albo dwie. Kiedy obejmiesz, poczuję siłę. Tak trudno będzie się pożegnać z życiem tym.
W Polskim Radiu PIK, regionalny punkt widzenia.
A dziś w regionalnym punkcie widzenia kobiety i mężczyźni. Taki mamy zresztą temat: kobieta i mężczyzna. I pani Nadia Kostrzewa-Nowak. Witamy po przerwie. Elżbieta Okońska.
Dzień dobry jeszcze raz.
Witamy. Roman Lepert.
Dzień dobry.
I Piotr Domeracki. Witamy.
Kłaniam się.
No i wracamy do kobiet i mężczyzn. I teraz zapytam państwa, czego kobiety oczekują od mężczyzn, a mężczyźni od kobiet. To łączy się oczywiście od razu z drugim tematem, o to, jakie pełnimy role społeczne i do czego jesteśmy przeznaczeni. Czy w ogóle to jest prawda, że kobiety są do czegoś przeznaczone, a mężczyźni do czegoś innego. To czego oczekujemy najpierw od siebie może? Drogie
ja bym,
panie.
Ja bym może tak albo
inteligentne, opiekuńcze i tak dalej, to można wyczytać z takich różnych ogłoszeń materiałów.
Myślę, że tutaj jakby kwestie poradników i tych wszystkich cech takich idealnego partnera czy partnerki, to może byśmy zostawili trochę z boku. Ja tak ad vocem tego, o czym pan doktor w Toruniu powiedział, tak naprawdę rzeczywiście oczekujemy chyba od siebie nawzajem przede wszystkim tego zrozumienia, odczytywania właściwie rzeczywiście tej swojej kobiecości, męskości. Wtedy potrafimy się porozumieć, jeżeli rzeczywiście wracając do tego wątku, o który poruszyłam, tej intencji komunikacyjnej, jeżeli potrafimy tak naprawdę właściwie odczytywać te swoje komunikaty. A żeby to zrobić, potrzebna nam jest wiedza o tym, że możemy inaczej odbierać świat. Jeżeli będziemy siebie nawzajem poznawać, wtedy no, na tej bazie no, nie ma sensu, wydaje mi się, formułować takich daleko idących oczekiwań, bo każdy z nas jest inny, każda kobieta, każdy mężczyzna jest inny i tak naprawdę oczekujemy, tak jak tutaj pani Nadia o tym wspomniała, tak naprawdę tego wzajemnego dopełniania się, tego, żeby gdzieś znaleźć tę nić porozumienia i nie wchodzić rzeczywiście w to, w pogłębianie tych różnic i gdzieś tam analizowanie tego, co nas różni, na rzecz tego, co tak naprawdę może być dla nas wartościowe, może być dla nas cenne. Ja mogę powiedzieć, że ja oczekuję tego i tego od mężczyzny, ale z kolei inna kobieta zupełnie czego innego będzie oczekiwała. Na pewno oczekujemy po prostu tylko i aż zrozumienia my kobiety. A myślę, że mężczyzna oprócz
tego
zrozumienia, tak z mojego punktu widzenia, na pewno jest troszkę bardziej tutaj idzie, jest to posunięte, jeżeli chodzi o tę potrzebę doceniania. Co nie znaczy, że oczywiście my kobiety w tych rolach, o których pani redaktor wspomniała, o których za chwileczkę będziemy mówić, no też nie potrzebujemy dzisiaj właśnie takiego większego docenienia. O tym chociażby świadczą wydarzenia z wczorajszego dnia, a być może wydarzenia jutrzejszego dnia, kiedy to my będziemy tych mężczyzn naszych doceniać, może pokażą jeszcze inną stronę medalu.
To jest ciekawe faktycznie pytanie o te oczekiwania, dlatego że to jest też takie pytanie, które bardzo często pada w gabinecie, kiedy przychodzi para, która chce nad czymś tam pracować, znaczy nad czymś, nad jakąś sferą, jakimś obszarem swojej relacji. Wtedy my bardzo dużo rozmawiamy o różnicach między oczekiwaniami a potrzebami, tak? Że oczekiwania tak bardziej mają związek moim zdaniem z tym właśnie ze schematami, które my mamy, tak? Że oczekujemy, że nasz partner czy nasza partnerka, nasz mąż lub żona wypełnią pewien schemat, który my w sobie niesiemy, że mężczyzna lub kobieta to powinni być tacy, a nie inni, że my tego oczekujemy. Natomiast i wtedy faktycznie pojawiają się różnice, tak? Bo one są uwarunkowane właśnie tym, co mamy z domu, naszym wyobrażeniem, tego typu sprawami. Natomiast jak my mówimy o potrzebach, to wychodzi w sumie na to, kiedy zaczynamy z parami rozmawiać, że potrzebujemy tych samych rzeczy, tak? że potrzebujemy bezpieczeństwa w relacji, tego, o czym mówiła pani doktor, zrozumienia w relacji, że potrzebujemy docenienia, zauważenia, wyodrębnienia, poczucia ważności, tak, tego, że to my jesteśmy my, a nie ktoś inny. I że na płaszczyźnie, i to jest taka refleksja, która w sumie dla par, dla mężczyzn i dla kobiet jest bardzo uwalniająca, tak, która trochę nawiązując do tego, co powiedział pan doktor tutaj od tej filozoficznej strony, bo ona właśnie buduje taki most, tak? To jest taka refleksja, która powoduje, że my się od siebie różnimy w jakimś tam obszarze, w jakichś tam obszarach, ale w sumie jesteśmy też bardzo podobni, tak? To znaczy, jak jesteśmy w relacji, to chcemy się czuć ważni, docenieni, kochani, chcemy, żeby druga strona podejmowała wysiłek, żeby nas zrozumieć. I kiedy uda się to zobaczyć, że ta męskość i kobiecość też jest sprowadzona do takiego wspólnego mianownika, trochę poza płcią,
to łatwiej się dogadać.
To łatwiej się dogadać i łatwiej też zwrócić uwagę na to, że potrzeby mamy wspólne, a być może różnią nas tylko strategie ich zaspokajania, tak? Że kobieta trochę inaczej chce te potrzeby zaspokoić, a mężczyzna być może trochę inaczej. O tych strategiach możemy dyskutować, na ile one są funkcjonalne, na ile nie dla związku, dla mnie, dla mojego męża. Natomiast na płaszczyźnie potrzeb jest to bardzo wspólny obszar. Tak?
Drodzy panowie, czego oczekujecie od kobiet?
Może pan filozof jako pierwszy.
Ha, 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 jednak tutaj trudno to odpowiedzieć na to pytanie. Panie doktorze?
Skoro o oczekiwaniach już była mowa i była mowa też o potrzebach, to może dobrze byłoby też wspomnieć o wartościach.
Tak.
Istnieje w nurcie, zwłaszcza feminizmu kulturowego, dość dobrze już osadzone rozumienie wartości, które określa się mianem wartości kobiecych, w urozłącznieniu od wartości, które nazywa się męskimi. I może...
No, ciekawa jestem bardzo.
Może tak. Te dane coś nam powiedzą i coś pokażą o naturze i rozbieżnościach między jednym a drugim zespołem wartości. Otóż wśród tych pierwszych zaliczanych do wzorców moralnych czy wartości kulturowo-kobiecych wymienia się jednym tchem takie wartości jak współzależność, nastawienie na związki, nadzielenie się, emocjonalność, zaufanie, brak hierarchizowania, zgodność z naturą. I jako ostatnią, taką kluczową, wiodącą wartość wymienia się w zespole wartości kobiecych radość. Natomiast wśród wartości kulturowo-męskich wymienia się bodaj całkowicie odmienne od tamtych wartości takie jak niezależność, nastawienie na autonomię, a nie na związki, na intelekt, a nie na emocje, na przezorność, a nie na zaufanie.
Intelekt, emocje.
Tak, tak, tak. No proszę zwrócić uwagę na dominację.
Ale przepraszam, jeszcze niech pan powróci.
I na wojnę wreszcie, a nie na radość.
Można, bo ja zaburzyłam panu. I tam był intelekt i co dalej? Się wtrąciłam.
Intelekt, przezorność...
Tak?
Hierarchiczność, czy nastawienie na hierarchizowanie, nastawienie na dominację i wreszcie, co ciekawe, last but not least, wojna.
Tu radość, a tu wojna.
Tak, i więc proszę zwrócić uwagę, tu akurat odwołuję się do takiego nurtu, który nazywa się feminizmem kulturowym. No jeśli rzeczywiście mężczyźni, a osobno kobiety, osobliwie preferują tego rodzaju wzorce moralne, rzeczywiście, to przyznam, że we mnie jako mężczyźnie nie tylko budzi się swego rodzaju niepogodzenie, by nie powiedzieć oburzenie, ale nawet obawa i zastanowienie, czy rzeczywiście rozpiętości aksjologiczne, czy różnice między pojmowaniem i preferowaniem wartości są aż tak daleko i tak rozbieżnie posunięte między kobietami i mężczyznami. Tu raczej jednak przychylałbym się do głosu pani Nadii Kostrzewy, pani Elżbiety Okońskiej, które przed chwilą słusznie zauważyły, że tą podstawową, jak myślę, potrzebą nie tylko kobiety czy mężczyzny, tylko taką potrzebą
człowieka,
rozwojową, ogólnoludzką, człowieka, jest potrzeba zrozumienia, bezpieczeństwa i akceptacji. I jeśli przynajmniej na tych trzech polach.
Mało
będziemy sobie wzajemnie.
Nie docenienia jeszcze takiego
tak,
pochwalenia.
Oczywiście, jasne. Zrozumienia, jakiejś formy troski, to jak sądzę, będziemy w stanie się tutaj ze sobą zdecydowanie i umiejętnie porozumiewać. Tu proszę pozwolić, że jeszcze jedną rzecz ciekawą, chociaż wiadomą, oczywistą, także z naszej audycji wynikającą wspomnę. Jacek Santorski twierdzi, że kluczem do zagadki związanej z różnicami, sporami między kobietami a mężczyznami, kluczem do tej zagadki jest tylko jedno, mianowicie kwestia komunikacji. Wypracowanie, nauczenie się odpowiednich wzorców, standardów komunikacyjnych i umiejętność zakomunikowania swoich oczekiwań, swoich pragnień, swojej partnerce czy partnerowi. W jego przekonaniu i z jego wieloletniej praktyki psychoterapeutycznej wynika, że gro rozpadów związków czy także rozwodów bierze się właśnie stąd, że nie potrafimy tak naprawdę komunikować w szczególności naszych oczekiwań, stosując różne sztuczki i wybiegi, a czasami zostawiając rzecz cudzemu domysłowi. I Santorski nawet zaznacza mocniej, że system edukacji powinien być tak na nowo zestrojony, żeby wręcz wprowadzić jako stały przedmiot taką lekcję, która uczyłaby uczniów w szkole wypracowywania zdolności komunikowania swoich potrzeb, swoich oczekiwań, swoich pragnień, swoich dążeń, swoich celów, etc.
To dla mężczyzn rozumiem te lekcje, by były?
Dla obu płci pewnie.
To był żart.
Jeżeli można, to w tym momencie się włączę, ale zauważcie państwo, że mamy sfeminizowaną praktykę edukacyjną, tak? Czyli nauczycielami są najczęściej kobiety. Im niższy szczebel nauczania, tym większa liczba kobiet. No i teraz moglibyśmy się zastanawiać, jakie to powoduje konsekwencje. A uczniowie z kolei są równie licznie reprezentowani, jeżeli chodzi o obie płci. Do szkoły uczęszczają zarówno dziewczynki, jak i chłopcy. Więc jeżeli wprowadzimy tego typu rozwiązanie, o którym pan doktor powiedział, to pewnie gdybyśmy przychylili się do takiego myślenia, że uzupełniamy się, to pewnie nie bez znaczenia byłoby również to, kto tego typu zajęcia będzie prowadził. Czy będą to tylko kobiety, tak jak to się dzieje najczęściej dzisiaj w szkole, czy też będą to również mężczyźni. No oczywiście tutaj od razu przechodzimy płynnie do takiej kwestii, którą pani redaktor już zasygnalizowała w swojej wypowiedzi, czy zapowiedzi raczej. Jak to się dzieje właśnie, że najczęściej nauczycielkami są kobiety, a inne grupy zawodowe tworzą najczęściej mężczyźni. A więc tutaj dają o sobie znać oczywiście społeczne różnice. One są społecznie konstruowane, te różnice. Te różnice mają swój początek w naszych głowach, w tym, w jaki sposób myślimy, zarówno indywidualnie, jak i społeczeństwa. No ja przywołam taki przykład, który dla mnie jest bardzo wymowny, często uświadamiam go studentom. Otóż gdybyśmy sięgnęli do dosyć nieodległej przeszłości, do początków XX wieku, to wówczas na każde 100 studiujących na uniwersytetach osób przypadało zaledwie kilka kobiet, 2, 3, 4.
Czy już mogły studiować, bo wcześniej przecież
tak,
nie mogły.
No, taka możliwość pojawiła się dopiero pod koniec XIX wieku. Tak? Jeżeli spojrzymy na przykład na naszą najstarszą uczelnię, czyli Uniwersytet Jagielloński, to przecież pierwsze kobiety pojawiły się tam dopiero pod koniec XIX wieku.
Ja jestem ciekawa, przepraszam, że wejdę słowo, jak ten świat by wyglądał, jak te kobiety by były od początku dopuszczone do tych. Ja tak troszkę państwa dzisiaj pod włos biorę, brzydko mówiąc, to ale próbuję trochę przemycić parę rzeczy ironicznych.
Musielibyśmy właśnie uruchomić wodze wyobraźni.
To jest ciekawe.
I uruchomić naszą wyobraźnię, czy puścić wodze, tak, wyobraźni, tak. I wyobrazić sobie świat, w którym kobiety od razu mają takie same prawa jak mężczyźni, w tym na przykład prawa wyborcze. Od razu mają takie same możliwości kształcenia kształcenia się, od razu mają możliwości zajmowania takich samych stanowisk i tak dalej, i tak dalej. No niemniej ta praktyka zróżnicowania, bo w tym przypadku mamy do czynienia ze zróżnicowaniem, jest faktem, chociaż obserwujemy również bardzo interesujące zmiany. Zauważmy na przykład, że pewne sfery życia niedostępne wcześniej dla kobiet dzisiaj są przez kobiety również reprezentowane. No mam na myśli chociażby służby mundurowe. No i teraz pytanie, jak to się dzieje właśnie, że kilkadziesiąt lat temu kobieta nie mogła być na przykład żołnierzem czy policjantem, a dzisiaj nim może być.
Decydowali, prawda? O tym mężczyźni, nie oszukujmy.
To prawda. Zresztą nawet gdybyśmy zeszli na niższy poziom ogólności, to bardzo interesujące byłoby przyjrzenie się temu, jak wygląda praktyka w zakresie na przykład kierowania samochodem, tak? No w tym zakresie również nastąpiła bardzo istotna zmiana.
No dopiero... ja nie będę mówić, co mężczyźni mówią o kobietach jadących samochodem.
Tak, dokładnie.
Tutaj w tym momencie.
No tak, ale to stereotypy uruchamiamy
tak,
w tym momencie.
Tak, bardzo wyostrza się stereotyp intelekt, emocja. Prawda? Jakby tego nie można
powiedzieć. Natomiast
połączyć.
Ja mam na myśli społeczną praktykę w tym zakresie. Jak to się dzieje, że kiedyś kobiety jako kierowcy należały do rzadkości, dzisiaj natomiast są równie często obecne na drogach jak mężczyźni.
Mówią, że niektóre bezpieczniej prowadzą, aczkolwiek muszę tu się przyznać publicznie, że jak jadę i nieraz ktoś tak powolutku jedzie niepewnie.
To wiadomo, że to jest kobieta.
To jak wymijam ten samochód, to nie mogę się oprzeć odkręceniu głowy i sprawdzeniu, czy to jest kobieta. I to jest już przeciwko własnej psi, to już w ogóle coś strasznego. Teraz wyznałam grzech. Proszę o wybaczenie. Dobrze, to teraz jeszcze nam 2-3 minutki zostały, aby powiedzieć, po co nam było, drogie panie, to równouprawnienie i czy ono nam coś daje i czy właśnie jesteśmy od podania zupki. Już teraz trywializuję bardzo mocno i wysprzątania i tak dalej, czy trochę się już wyrwałyśmy z tego, czy może niepotrzebnie się wyrywamy. Niektórzy mówią, a po co wam było to równouprawnienie i tak zawsze będziecie trudniej zdobywać wyższe stanowiska, mniej zarabiać i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, bo będą na was patrzeć, a kobieta, wiele razy to słyszałam od mężczyzn, wiele razy. Kobiety nie mogą zbyt wielu stanowisk kierowniczych pełnić, bo one emocjonalne są. I wtedy podejmują złe decyzje. Ja uważam wręcz przeciwnie.
Ja podzielam zdanie, pani redaktor. Myślę, że tak naprawdę to jest kwestia tego, jak rozumiemy dzisiaj kobiecość i męskość. Myślę, że w każdej sytuacji, zarówno w sytuacji domowej można świetnie się spełniać jako kobieta, w sytuacji zawodowej, pełniąc jakieś odpowiedzialne funkcje, ale cały czas bym jednak wróciła do tego, o czym mówił pan doktor w Toruniu, że tak naprawdę niezależnie od tych czasów, które się zmieniają, tych ról społecznych, które ewoluują, tak naprawdę potrzeba nam ciągle kształtowania tego zmysłu wzajemnego porozumiewania się, a więc podążania do tego, żeby wzajemnie komunikować się, żeby tak naprawdę, tak jak tutaj pan profesor o tym wspomniał, uczyć się tego dialogu, tego komunikowania, cały czas się otwierać na te swoje potrzeby. Jak będziemy otwarci, będziemy rozumieli też lepiej swoje role i nie będziemy wpadali w takie stereotypy, że kobieta to tylko właśnie jest od podania tej przysłowiowej zupki, tylko tak naprawdę, ja mam akurat doświadczenie prowadzenia takiego przedmiotu dialog małżeński i rodzinny ze studentami. Rzeczywiście zainteresowanie było ogromne i to zainteresowanie też panów, kiedy dowiedzieli się, że mogą tam dowiedzieć się, jak komunikować swoje potrzeby w sprawach seksualnych na przykład. Tak, czyli jakby cały czas patrzymy na siebie jednak w tej optyce człowieczeństwa najpierw, a potem definiowania swojej kobiecości i męskości.
Króciusieńko, poproszę o podsumowanie.
To ja tylko jeszcze może dwa zdania, że ja z kolei też widzę jednak, jaka olbrzymia jest siła tych stereotypów, tak?
To znaczy, oczywiście.
Chodzi o to, że jeżeli mimo tego, co się dzieje tak na zewnątrz, jeżeli na przykład do terapeuty trafia para, w której jest kobieta, tak przerysowuje, tak? Ale to nie są wcale tak odosobnione przypadki. Kobieta żołnierz, która zarabia więcej niż swój mąż, który aktualnie został z dzieckiem i wychowuje to dziecko, jest z nim w domu, czyli no tak można powiedzieć, że...
Zdegradowane został.
Znaczy można powiedzieć, że to, co oni robią między sobą, jest zupełnym zaprzeczeniem tego, tak, z czym też zostali wychowani, stereotypów i różnych tego typu historii, to na płaszczyźnie emocjonalnym między nimi pojawiają się olbrzymie kłopoty, tak? Bo oni muszą przewalczyć nie tylko stereotyp, nie tylko presję społeczną dookoła, która jest, ale też muszą sobie na nowo poukładać to, co to znaczy właśnie dla mnie i w tej konkretnej parze być kobietą i być mężczyzną, tak? I to jest taka bardzo droga jak przez labirynt, najeżona różnymi pułapkami. Więc ja to widzę w takim przełożeniu na relacje, no takie, do których ja mam dostęp, czyli historie i relacje konkretnych par i konkretnych rodzin.
Drodzy panowie, ostatnie słowo teraz do was należy.
Ja przywołałbym tutaj, nawiązując jeszcze do wczorajszego święta, taką fraszkę Staudengera, którą kojarzymy z przeszłością na szczęście. Staudenger kiedyś napisał: obchodzimy ku chwale ojczyzny jeden dzień kobiety, cały rok mężczyzny. Podkreślając w ten sposób tę męską dominację, która jednak, mam takie wrażenie, odchodzi w przeszłość. Na szczęście.
Niby na szczęście, a czasem tęsknimy za tą męskością. Niektóre przynajmniej kobiety, prawda, tak wyrażają to, że takich prawdziwych mężczyzn to już nie ma. No ale dobrze, to ja tak tutaj oczywiście dla żartu to wspomniałam, panie doktorze.
No właśnie, bo te oczekiwania jednak, jak się okazuje, adresowane przez kobiety wobec mężczyzn, oczywiście nie wszystkie, bo wiadomo, że posługujemy się tu pewnym uogólniającym uproszczeniem, mówiąc kobiety, mężczyźni.
Tak.
W każdym razie takie upraszczające uogólnienie wskazuje, że oczekiwania adresowane przez kobiety wobec uogólnionych i w uproszczonym ujęciu rozumianych mężczyzn są, jak się okazuje, wewnętrznie sprzeczne. Polegają na tym, że z jednej strony chciałoby się mężczyznę kobiecego, czyli takiego, który posiada
porozmawia, zaopiekuje się, pogłaszcza, tak, po główce, przytuli.
Ale z równoczesnym zachowaniem wchodzących w kolizję z tymi kobiecymi cechami, cech męskich, takich, które znane są z dalekiej przeszłości. To z kolei przekłada się, tak, ewidentnie. To się przekłada z kolei na sytuację, którą Filip Zimbardo wraz ze swoim zespołem współcześnie opisuje w licznych swoich pracach pod hasłem kryzysu męskości, ale to, jak rozumiem, będzie temat na ewentualnie inną audycję.
Tak, bardzo chętnie.
Podsumowując, natomiast chciałbym wrócić myślą do poczciwego Platona i jego mitu Androgyna, w którym Platon wyobraża sobie człowieka jako połączenie dwóch słynnych połówek jabłka. Pierwiastka kobiecego i pierwiastka męskiego. Problem tylko polega na tym, że rozpołowieni ludzie żyjący jako kobiety i mężczyźni muszą tak je wdrożyć poszukiwania, żeby natrafić, żeby znaleźć tę właściwą połówkę. Dopóki się jej nie znajdzie, dopóty będziemy skłóceni.
Czyli dochodzimy do tego wniosku początkowego, że nie możemy bez siebie żyć i pięknej tutaj legendy, którą pani Elżbieta przytoczyła na początku. Bardzo dziękuję serdecznie. Myślę, że dużo zrobiliśmy dla porozumienia damsko-męskiego. Nie wiem, jak państwo myślą, ale chyba takie mamy poczucie misyjności dzisiaj.
Budujemy mosty zamiast murów.
Tak jest. Nie chcemy być w plemionach, nie chcemy być absolutnie. Dziękuję serdecznie państwu za tę rozmowę i za spotkanie. Doktor Elżbieta Okońska, dziękuję serdecznie.
Bardzo.
Nadia Kostrzewa-Nowak, dziękuję serdecznie. Doktor Piotr Domeracki w Toruniu, dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie.
I profesor Roman Lepert. Kłaniam się państwu, życzę miłego dnia. Ewa Damska, do usłyszenia.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.